Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, lecz w prawie pańskim upodobał sobie. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Moi drodzy, już w tradycyjny sposób rozpoczynam nasze rekolekcje od tego pierwszego psalmu. Przypomnę, że podczas tegorocznych rekolekcji próbujemy odnaleźć nasze ludzkie cechy w obrazie drzewa. W niedzielę wspominałem, że na Chrzcie Świętym otrzymaliśmy ziarna wiary i świętości, które mocno ukorzenione są podstawą naszego funkcjonowania w świecie, gdziekolwiek Bóg nas postawi. Wczoraj mówiliśmy o gruncie, z którego wyrastamy, no i o tej rzeczywistości, która nas wokół otacza. Bo ludzie tak samo jak drzewa mogą się nawzajem wspierać, ale mogą również utrudniać sobie życie i tak często bywa. Dlatego w świetle Słowa Bożego rozważaliśmy, jak wprowadzać w życie przykazanie miłości bliźniego we współczesnym świecie, a zwłaszcza wobec tych, którzy niezbyt są chętni podać nam rękę. Moi drodzy, natomiast dzisiejsza liturgia słowa mówi nam o potrzebie kształtowania naszego wnętrza. Pierwsze czytanie mówi o skuteczności działania Słowa Bożego, które raz wypowiedziane nigdy nie wraca bez konkretnego odzewu. Można powiedzieć, że Słowo Boże ma niesamowitą moc. Jeżeli wpadnie w ludzkie serce i zostanie tam właściwie przyjęte, to ono to serce, wręcz tak określę, przeora, przemieni. Przemieni to wnętrze człowieka. Z kolei w usłyszanej przed chwilą Ewangelii Pan Jezus uczy podstawowych zasad dotyczących modlitwy. Trzeba mieć świadomość tego, że kształtowanie chrześcijańskiego charakteru nie może odbywać się bez kontaktu z Bogiem, no i temu ma właśnie służyć chociażby codzienna modlitwa, dlatego Pan Jezus uczy nas, jak się modlić, ale też systematyczna lektura Słowa Bożego, żeby to Słowo Boże kształtowało nasze wnętrze. No i właśnie takie kształtowanie charakteru porównałbym dzisiaj do formowania mocnego pnia i do późniejszej obróbki takiego drzewa. O jego sile będzie decydował na pewno temperament każdego z nas, ale również wynikające z niego różne cechy osobowości. A ponieważ każdy z nas jest inny, do każdego trzeba podchodzić indywidualnie, to jest jasne, bo każdy będzie się kształtował, formował w inny sposób. Dąb albo buk to są drzewa mocne i twarde, dają bardzo dużo energii, ale jednocześnie są trudne do obróbki. Z kolei drzewo lipowe jest bardzo dobre dla rzeźbiarzy, no ale nikt nie buduje z niego domów, dlatego że jest podatne na grzyby, na różnego rodzaju choroby. Wierzby czy wikliny są bardzo giętkie, zrobisz z nich piękne kosze, ale w kominku tym drzewem raczej nie zapalisz. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie mogą mieć różne charaktery, tak samo jak te drzewa, różne pnie, dlatego ich kształtowanie odbywa się na różne sposoby i przy pomocy różnych metod. Ale moi drodzy, z chrześcijańskiego punktu widzenia wydaje mi się, że takim najistotniejszym elementem formowania naszej osobowości, naszego charakteru jest praca nad naszym sumieniem. No i właśnie na to chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Ta tajemnica sumienia jest w jakiś sposób, można powiedzieć, głęboką, osobistą, a może nawet wręcz intymną sprawą każdej i każdego z nas. Niemniej jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie można mówić o tym, co jest dobre, a co złe, jeżeli nie poruszy się problemu sumienia. Nie można pochylić się nad tajemnicą grzechu, jeżeli wcześniej nie dotknie się przynajmniej kwestii sumienia. No i myślę, że wszystkie te prawdy o sumieniu można ująć w trzy konkretne punkty. Pierwsza prawda, moi drodzy, to jest ta, że każdy z nas ma sumienie. Czasami mówimy o niektórych ludziach, szczególnie takich, którzy są źli, bardzo okrutni, że nie mają sumienia. Tak się mówi powszednio. Ale to nie znaczy, że tak jest naprawdę. Każdy ma sumienie, tylko to sumienie może być z różnych powodów zagłuszone albo zniekształcone. Myślę, że zapewne każdy z was kojarzy, przynajmniej ze słyszenia Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz-Birkenau. On w dzieciństwie był bardzo gorliwym ministrantem, czyli można powiedzieć, że został wychowany w wierze, ale w okresie dojrzewania, kiedy miał 14-15 lat, jego drogi z Panem Bogiem po prostu się rozeszły wskutek różnych wypadków. Potem wstąpił do SS, zakładał obozy koncentracyjne, no i stał się odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ludzi. Po wojnie został schwytany, skazany na śmierć i oczekiwał na wykonanie wyroku w więzieniu w Wadowicach w Polsce. Przed śmiercią poprosił o spowiedź. Wyspowiadał go jezuita ojciec Władysław Lon, a cały ten obrzęd trwał 2 dni. Kilka lat temu w krakowskim archiwum znaleziono właśnie dokument, w którym świadkowie potwierdzają to wydarzenie. Hess klęczał przez kilkanaście godzin na posadzce, kilkanaście godzin się spowiadał i płakał. I 4 dni przed wykonaniem wyroku w jednym z listów pożegnalnych napisał takie słowa. Sumienie zmusza mnie do złożenia następującego oświadczenia. W osamotnieniu więziennym doszedłem do zrozumienia, jak ciężkie popełniłem zbrodnie. Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny. Popatrzmy, moi drodzy, to był zbrodniarz, ale powołuje się jednak na sumienie. O tym musimy pamiętać. Każdy człowiek ma sumienie, ale to sumienie z różnych powodów może być zagłuszone albo zniekształcone. Psycholodzy religii twierdzą, że takie zniekształcanie czy zagłuszanie sumienia odbywa się w 3 fazach. Pierwsza to jest taka faza strachu. Człowiek się boi i ten strach paraliżuje go tak bardzo mocno, że ten człowiek odwraca się od tego, co jest dobre i święte. Po prostu człowiek chce mieć za wszelką cenę święty spokój i jeżeli nie przełamie tego strachu, to sumienie zniekształca się dalej. Druga faza to jest taki człowiek spacyfikowany. Mówi tak, żeby nic nie powiedzieć i milczy wtedy, kiedy powinien coś mówić. To jest po prostu taki człowiek chwiejny jak chorągiewka. Nie potrafi przyjąć żadnej postawy. Wybiera tylko to, co jest wygodne dla niego. No i wreszcie trzecia faza zniekształcania sumienia, ona jest najtragiczniejsza. Dlatego, że człowiek, który ma tak wypaczone sumienie, tak zepsute sumienie, zaczyna powoli propagować zło pośród innych ludzi. I to jest bardzo prosty mechanizm wbrew pozorom. Zepsuty człowiek po prostu szuka usprawiedliwienia. Chce pokazać, że nie jest sam na tym świecie, że nie jest najgorszy, że wokół niego również żyją bardzo podobni ludzie. No dlatego bardzo często się zdarza, że kobieta, która na przykład dokonała aborcji, będzie walczyć o prawo do aborcji dla innych. Albo człowiek, który jest skorumpowany, bez problemu będzie dawał łapówki innym ludziom. Moi drodzy, druga prawda o sumieniu to ta, która mówi, że pewnego sumienia zawsze należy słuchać. Jeżeli słucham sumienia, to znaczy, że jestem odpowiedzialny za swoje czyny. Kilka lat temu został beatyfikowany angielski kardynał John Henry Newman. Kiedyś znalazłem w jego liście do angielskich książąt takie bardzo ciekawe słowa. Zapisał tak. Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa. Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa. Popatrzmy na to ciekawe określenie. Namiestnik Chrystusa. To nie decyzją księdza, nie decyzją biskupa, nawet nie decyzją papieża, ale decyzją naszego sumienia wybieramy dobro albo zło. Dlatego też każdy ma prawo żyć w zgodzie z własnym sumieniem. I nigdy nikogo nie wolno zmuszać do tego, żeby postępował wbrew sumieniu. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że odbieramy komuś wolność. Zaczynamy wprowadzać despotyzm i tyranię. To jest, moi drodzy, bardzo znamienne, że jedną z podstawowych cech wszystkich systemów totalitarnych, czy to był komunizm, czy to był nazizm, było właśnie łamanie ludzkich sumień. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, być wolnym to żyć zgodnie ze swoim sumieniem, a więc sumienia zawsze należy słuchać. Myślę, że gdybyśmy przeanalizowali życiorysy świętych i wielkich ludzi, no a przede wszystkim ostatnie chwile życia męczenników, zobaczylibyśmy, że tak naprawdę są to historie ludzi, którzy zawsze słuchali swojego sumienia. Na przykład sumienie mówiło w sercu świętego Jana Sarkandra, nie wolno ci zdradzić tajemnicy spowiedzi. Jan Sarkander wolał wybrać śmierć, niż postąpić wbrew głosowi sumienia. Sumienie mówiło w sercu świętego Maksymiliana Kolbe. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. I Kolbe wolał zginąć w bunkrze głodowym, niż sprzeciwić się sumieniu. Sumienie podpowiadało błogosławionemu kardynałowi Wyszyńskiemu, że są jakieś granice współpracy państwa i kościoła. Dlatego w pewnym momencie musiał powiedzieć to swoje słynne non possumus, nie możemy dalej iść, za co przypłacił 3-letnim więzieniem. Sumienia zawsze należy słuchać, bo to jest głos Pana Boga. Jest on gwarancją naszej wolności. No i moi drodzy, trzecia prawda o sumieniu to ta, że nasze sumienie trzeba systematycznie kształtować. Myślę, że można je porównać czasami do takiego skomplikowanego mechanizmu zegarka. Tutaj każdy trybik jest potrzebny, każdy powinien odpowiednio funkcjonować, żeby ten zegarek wskazywał właściwą godzinę. Dlatego ten mechanizm trzeba również odpowiednio konserwować. I zasady formacji sumienia można ująć w 5 konkretnych punktów. Po pierwsze, uczmy się samokrytycyzmu. Nikt z nas nie jest idealny, każdy popełnia błędy, a odrobina pokory nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Po drugie, korzystajmy często i systematycznie z sakramentu pokuty, bo dla człowieka, który autentycznie chce coś zmienić w swoich relacjach z Bogiem, z drugim człowiekiem, w swoim życiu, nie wystarczy jedna spowiedź rocznie, jak to nakazują przykazania, nawet nie wystarczą 2 spowiedzi rocznie, ale ta spowiedź musi być systematyczna i konsekwentna. Po trzecie, róbmy często, a nawet codziennie rachunek sumienia. Ważmy nasze dobre i złe czyny codziennego dnia, chociażby przy okazji codziennej modlitwy. Po czwarte, korzystajmy z mądrości Pisma Świętego, mądrości Kościoła. Szukajmy także rady w podejmowaniu trudnych decyzji u różnych mądrych ludzi. No i po piąte, w naszej codziennej modlitwie prośmy zawsze o światło Ducha Świętego, bo te dary mądrości, rozumu czy umiejętności są właśnie potrzebne po to, żeby nasze sumienie było wrażliwe i żeby zawsze wydawało prawe i pewne decyzje. Moi drodzy, jest taka historia związana z życiem Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Może niektórzy już o tej historii słyszeli, to powtórzę. Karol Wojtyła, jak wiemy, był wychowywany właściwie przez swojego ojca, bo jego mama zmarła, kiedy był dzieckiem. No i właśnie w dzieciństwie ojciec dał Karolowi mały obrazek z tekstem modlitwy do Ducha Świętego, mówiąc: módl się tą modlitwą codziennie, a zobaczysz, że będziesz szlachetnym i prawym człowiekiem. Kiedy Jan Paweł II zmarł, kardynał Dziwisz wyjął z jego brewiarza, czyli z tego zbioru codziennych modlitw kapłana, małą, pożółkłą karteczkę. Proszę sobie wyobrazić, to była dokładnie ta sama kartka, którą kilkadziesiąt lat wcześniej ofiarował mu ojciec. Karol Wojtyła całe swoje życie, dzień po dniu, modlił się o to, aby to właśnie Duch Święty kształtował jego sumienie. W 1995 roku w Skoczowie święty Jan Paweł II przypomniał, co to znaczy być człowiekiem sumienia. I to jest ciekawe, że jak podkreślają niektórzy komentatorzy, jest pewną ciekawostką, że słowa tej właśnie papieskiej homilii są przemilczane. Może to jest kwestia przeoczenia, a może po prostu zapomnienia. Nie wiem, nie będę w to wnikał. Trzeba jednak pamiętać o tym, że troska o sumienie jest na pewno jedną z pierwszorzędnych spraw, jeśli chodzi o formację człowieka. Bo ludzie sumienia to są, moi drodzy, ludzie prawi. A prawi ludzie są potrzebni nie tylko Kościołowi, nie tylko chrześcijaństwu, ale w ogóle narodom i całym społeczeństwom. Mam sumienie, muszę go słuchać, muszę je formować. Niech te dzisiejsze 3 prawdy o sumieniu będą w jakiś sposób także wyznacznikiem naszych codziennych kierunków działania. To jest właśnie ta nieustająca formacja, formacja własnego pnia, własnego charakteru, do której zachęca nas Pan Jezus. Popatrzmy, my bardzo często poszukujemy różnych rad i wskazówek w kwestiach kształtowania charakteru, temperamentu u różnych specjalistów. Dobrze, że tak jest, ale pamiętajmy, że wiele z nich swoje źródło ma właśnie w Ewangelii, w nauczaniu Chrystusa. W tym względzie niestety postawa niektórych chrześcijan przypomina takie zachowanie wędrujących po pustyni ludzi. Chociaż nawet widzą na horyzoncie oazę, to jednak wmawiają sobie, że to tylko Fata Morgana i umierają z pragnienia kilka metrów od źródła czystej, żywej wody. Moi drodzy, podsumowaniem naszych dzisiejszych rozważań i oczywiście tekstem do rozważenia, niech będzie modlitwa właśnie do Ducha Świętego, modlitwa autorstwa świętego Augustyna. Tak jak wspomniałem, właśnie Ducha Świętego trzeba przyzywać w związku z formacją naszego sumienia. Bądźmy oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, ażebym czynił to, co święte. Bądźmy pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, abym nie stracił tego, co święte. Amen.